Proszę Państwa, ja może zacznę od przypomnienia, że na temat niezmienności Boga Pismo Święte jednak coś mówi. To prawda, że nie znajdziemy w Piśmie Świętym systematycznego wykładu na temat Bożej niezmienności, niemniej temat niezmienności Boga pojawia się w Piśmie Świętym dostatecznie wyraźnie, żeby nie wolno było za pomocą jakiejś przerafinowanej egzegezy udawać, że tego tematu w Piśmie Świętym nie ma. Zacznijmy od spostrzeżenia psalmisty, że tylko to, co zanurzone w czasie, podlega zmianom, Bóg zaś jest ponadczasowy. Teologia świętego Tomasza również zdecydowanie protestuje przeciwko tezie, że Bóg jest bezczasowy. Twierdzi natomiast, że Bóg jest ponadczasowy. Różnica jest potężna. Ponadczasowy to znaczy obecny również w każdym czasie, ale transcendentnie wobec czasu. Analogicznie, jak to nie jest tak, że Bóg jest poza przestrzenią. On jest wszechobecny, w każdym miejscu obecny, ale zarazem nawet cały wszechświat nie jest w stanie go ogarnąć. Otóż zacznę od zacytowania psalmu 102, wersety 25-28, mówiących o tej ponadczasowości Pana Boga. Mówię, Boże mój, Twoje lata trwają poprzez wszystkie pokolenia. Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich. Przeminą one, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją, Ty zmieniasz je jak odzienie i ulegają zmianie. Ty zaś, Boże, jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. Najczęściej wypowiedzi biblijne na nasz temat dotyczą niezmienności Boga nie tyle ontycznej, co Jego niezmiennej miłości w stosunku do nas. I w związku z tym jest coś obraźliwego w zarzutach, które, rzecz jasna, to nawet w ogóle ja byłbym i bezczelny, i niesprawiedliwy, gdybym księdzu Dariuszowi coś takiego zarzucał, ale w zarzutach, w których niezmienność Boga porównuje się z niezmiennością kamienia. To jest niezmienność kogoś kochającego. To jest zupełnie, znaczy przeciwstawny biegun, a w gruncie rzeczy więcej niż przeciwstawny, bo niezmienność Boga jest taka absolutnie wszechogarniająca. Czytam z proroka Malachiasza, rozdział 3, werset 6 i 7, ale tego typu wypowiedzi jest więcej. Ja tu sobie wypisałem z liczb 23:19, 1 Samuela 15:29, list do Hebrajczyków 6:18. Czytam z księgi Malachiasza. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni, choć poczynając od dni waszych przodków odstępowaliście od swych praw i nie przestrzegaliście ich. Tak my jesteśmy zmienni, niestety także nie wytrwali w miłości. Bóg jest niezmienny jako ktoś absolutnie kochający. Szczególnie znamienne jest zdanie z listu apostoła Jakuba, bo wręcz mówi się o jakiejś niezmienności ontycznej. Ja tylko przypomnę, że według przeświadczeń starogreckich, które najwyraźniej apostoł Jakub podziela, ciała niebieskie są niezmienne. Jedyna zmienność, jakim podlegają ciała niebieskie, to ruch. Dzisiaj wiemy, że to wynikało z nieznajomości, że po prostu astronomia nie była dostatecznie rozwinięta. Niemniej takie były przeświadczenia. I rzecz ciekawa, że apostoł Jakub, mówiąc o Bożej niezmienności i porównując ją z niezmiennością ciał niebieskich używa aż dwóch terminów astronomicznych. To jest apostoł Jakub 1,17. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, świateł znaczy ciał niebieskich, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Otóż owe dwa pojęcia z ówczesnej astronomii, to jest paralage, zmiana pozycji, tłumacz polski słusznie to oddał jako przemiany, i tropes aposkiasma, zaćmienie wynikające z obrotów ciał niebieskich, tłumacz polski słusznie to oddał jako cień zmienności. Otóż apostoł Jakub wypowiada tutaj tezę, że Bóg jest dosłownie niezmienny, nieporównanie bardziej niż według ówczesnych przeświadczeń ciała niebieskie. Jakkolwiek autor ma tutaj na myśli przede wszystkim jego niezmienność w stosunku do nas, to z pewnością czymś błędnym byłoby twierdzić, że zdanie to w żaden sposób nie odnosi się do jego niezmienności ontycznej. Pismo Święte podkreśla jednak przede wszystkim, że niezmienna jest miłość Boga do nas i że jest ona wystarczająco potężna, żeby nie mogły jej zmienić żadne wrogie zamysły. Cytuję Psalm 33, werset 10. Pan udaremnia zamiary narodów, wniwecz obracza zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki, zamysły Jego serca poprzez pokolenia. Podstawą tej Bożej niezmienności w rządach nad nami jest to, że absolutnie nic im nie zagraża i nie może zagrażać. Cytuję Izajasza, rozdział 43. Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem i nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co ja zdziałam? Podstawową częścią mojego wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, jakich prawd o Bogu broni nauka o Jego niezmienności. Krótko mówiąc, spróbuję pokazać, że odstępując od nauki o Bożej niezmienności, w gruncie rzeczy grozi nam ześlizgnięcie się w jakieś mitologiczne wyobrażenia na temat Pana Boga. Proszę Państwa, to jasne, że trzeba wycinać bezwzględnie różne nasze niemądre wyobrażenia na temat Bożej niezmienności. Natomiast absolutnie trzeba zachować prawdę o Bożej niezmienności, po prostu, żeby się nie ślizgnąć w jakieś mitologiczne myślenia o Panu Bogu, które no, są początkiem w ogóle odejścia od wiary w Boga. I spróbuję w sześciu rzutach ten temat podjąć. Po pierwsze, teza o absolutnej niezmienności Boga podkreśla Jego radykalną inność w stosunku do wszystkich stworzeń. To zresztą było widać w tym znakomitym przedstawieniu zrobionym przez księdza Dariusza, jak bardzo owe krytyki współczesne czy ogólnie nowożytne nauki o Bożej niezmienności zmierzają do tego, żeby doprowadzić do tezy, że Pan Bóg jest tylko jakąś częścią, najdoskonalszą, to prawda, źródłową, ale tylko częścią wszechbytu. Pan Bóg jest kimś nieskończenie więcej. Pan Bóg jest i radykalnie inny, i absolutnie transcendentny wobec całego swojego stworzenia. Teza o absolutnej Bożej niezmienności brzmi, jak to zresztą słyszeliśmy zarówno z wypowiedzi ojca Mateusza, jak księdza Dariusza, następująco: Bóg i tylko Bóg jest samym tylko aktem. Nie ma w nim żadnej możliwości do zrealizowania. Proszę Państwa, można sobie wyobrazić jakiegoś takiego bardzo mało zdolnego chłopca, którego czegoś tam nauczyliśmy, ale już wiadomo, że już niczego więcej go nie nauczymy. Już nie ma w nim nic do zrealizowania. No, ten sposób wyobrażania sobie Pana Boga, że już nie ma w nim nic do zrealizowania, no wszyscy czujemy, że uwłacza Panu Bogu. W Bogu dlatego nie ma nic do zrealizowania, że jest absolutnie najdosłowniej doskonały. Jest rzeczą no, absolutnie niewyobrażalną, żeby Bóg mógł być doskonalszy niż jest. Żadnej doskonałości nie da się mu dodać, żadnej nie może on utracić. W żadnej doskonałości nie może wzrastać, w żadnej nie może się zmniejszać. Proszę Państwa, tu znowu słowo nie może. Słowo nie może nie oznacza ograniczenia, że Pan Bóg jest ograniczony. Słowo nie może oznacza raczej naszą nieporadność w nazywaniu tej niepojętej doskonałości Pana Boga. To trochę tak, jak sobie wyobrażam, są zapewne tacy szewcy na świecie. No słowo daje, choćby chciał, nie może zrobić złych butów. Jest tak doskonały, to jest w ogóle szewc idealny, prawda? Jeżeli my... Tak, dobrze. Rzecz jasna, prawda? Ja może teraz przeczytam, jak to napisałem, to co mówiłem o tych szewcach, prawda? Bo myślę, że coś tam będzie... Tak, rzecz jasna, kiedy mówimy o Bogu, że czegoś nie może, albo że coś jest w nim niemożliwe, nie chcemy bluźnierczo twierdzić, jakoby podlegał on jakimkolwiek ograniczeniom albo jakiemuś przymusowi. Używamy tego negatywnego określenia, bo nasz język jest zbyt niedoskonały, żeby o przekraczających wszelki umysł stworzony Bożych doskonałościach mówić w sposób pozytywny. Za pomocą negatywnego pojęcia mówimy tu przecież o doskonałości dosłownie nieskończonej i niedostępnej nawet najdoskonalszym stworzeniom. Dlatego Bóg jest niezmienny, bo życie, aktywność, miłość są w Nim tak nieskończenie intensywne, że nie mogą w Nim ani wzrastać, ani się zmniejszać. Zatem mówiąc o Bożej niezmienności, mówimy ponadto o absolutnej, niczym nieuwarunkowanej, niezależnie od czegokolwiek Jego wolności. Porównywanie niezmienności Boga, ja już może zostawię te krytyki z niezmiennością kamienia, idźmy do dróg, bo to aż czuję się zażenowany. Przejdźmy do drugiego rzutu, czego broni, jakiej prawdy o Bogu broni prawda o Bożej niezmienności. Może być, że prawda ta ocaliła wiarę chrześcijańską przed ariańskimi próbami opisania tajemnicy Trójcy Świętej w kategoriach mitologicznych. Już Sobór Nicejski, to jest rok 325, zdecydowanie odrzucił wyjaśnianie tajemnicy zrodzenia Syna w kategoriach rzekomego wydarzenia, jakoby dokonało się ono w jakimś praczasie, w jakiejś przedwieczności, kiedy on miałby rzekomo powstać. Nauczyciele wiary katolickiej radykalnie odrzucali ariańskie formuły, jakoby Ojciec był wcześniejszy od Syna. I jakoby w Bogu mogło mieć miejsce jakiekolwiek stawanie się. Właśnie dlatego, że Bóg jest niezmienny, a każda z osób jest prawdziwym, równym dwom osobom pozostałym Bogiem prawdziwym, nie wolno pochodzeń wewnątrz trynitarnych rozumieć w kategoriach stawania się. Rodzenie Syna oraz tchnienie Ducha Świętego nigdy nie miało początku i nie polega na jakichkolwiek przemianach w Bogu ani w boskich osobach. Wszystkie trzy osoby są sobie absolutnie współwieczne. Samo to zaś, że Syn, a uwaga, to ta dotyczy również mutatis mutandis, pochodzenia Ducha Świętego, że Syn w swojej boskiej wieczności otrzymuje od Ojca całą nieskończoność swojego bóstwa, ani nie miało początku, ani nie jest zmianą w Bogu, ani w żaden sposób nie pomniejsza, ani nie zwiększa boskości Ojca, podobnie jak żadnej z obu pozostałych osób. Po prostu taki jest Bóg. I trzeba czcić na kolanach Go jako jedynego, jako Ojca i Syna i Ducha Świętego, jako trzy realnie różne osoby, które są jednym Bogiem. Taki jest Bóg. Powtarzam, wprowadzanie kategorii zmienności, choćby do opisywania tajemnicy trynitarnej, jest po prostu zniszczeniem, i to w samych fundamentach wiary katolickiej. Rzut trzeci. Z pedagogicznego doświadczenia wiem, że podkreślanie prawdy o niezmienności Boga budzi szczególne opory w obliczu prawdy o stworzeniu. W języku potocznym niezmienność kojarzy się z brakiem działania. Natomiast stworzenie jest działaniem o potędze nieskończonej i dlatego niedostępnym nawet najdoskonalszym stworzeniom. Jeden tylko Bóg ma moc powołać do istnienia coś, czego nie było nawet w możliwości. Naszej wyobraźni trudno pogodzić się z tym, że potężne działania stwórcze nie wprowadzają w Bogu najmniejszej nawet zmiany, nie naruszają w żaden sposób Jego niezmienności. Szczytowych trudności doświadcza nasza wyobraźnia w obliczu tezy o asymetryczności relacji między Stwórcą i stworzeniem. Bez trudu aprobujemy tezę, że stworzenie jest związane ze swoim Stwórcą relacją najrealniejszą z realnych, gdyż z Niego czerpie i to czerpie nieustannie, tak jak promień nieustannie czerpie swoje istnienie ze źródła światła, samo swoje istnienie oraz wszystko, czym jest. Natomiast trudną do przyjęcia dla naszej wyobraźni, co więcej, pustą treściowo, powtarzam, dla naszej wyobraźni. Wydaje się teza, że Stwórca jest związany ze swoim stworzeniem jedynie relacją myślną, która nie wprowadza w nim jakiejkolwiek zmiany. Komuś doświadczającemu tej trudności to, żeby miała go łączyć ze stworzeniem jedynie relacja myślna, wydaje się sprzeczne z potęgą Bożego działania i zaangażowaniem Boga w swoje stworzenie, po prostu z Jego miłością. Otóż metafizyczną prawdę oraz religijną mądrość tezy o radykalnej asymetryczności relacji między Stwórcą a stworzeniem spróbuję przedstawić, może tego nie będę czytał, tylko swoimi słowami powiem, w nawiązaniu do miłości między rodzicami a dziećmi. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie rodziców najidealniejszych, którzy kochają swoje dziecko czy swoje dzieci miłością naprawdę bezinteresowną. Otóż nasz świat jest tak cudowny, że choćbym nie wiem, jak bezinteresownie czynił dobro innym, w tym również rodzonym dzieciom, jest tak cudownie, że będąc bezinteresownym, to mnie rozwija, to przyczynia się do mojego dojrzewania. Krótko mówiąc, bezinteresowność paradoksalnie popłaca. Otóż nie taka jest miłość Boga do swoich stworzeń. Miłość Boga do stworzeń jest niewyobrażalnie większa. Bóg jest najdosłowniej bezinteresowny. Bóg jest najbezinteresowniej bezinteresowny. A czy Bóg kocha? Absolutnie bezinteresownie. W sensie, że nic z tego nie ma, nic mu nie przybędzie, prawda? Dajmy na to, że ja wykonuję jakieś dzieła społecznie ważne, wykonuje to z wewnętrznym zaangażowaniem, z jakąś taką wielką życzliwością dla innych, taką, na jaką mnie stać. Sprawia, że moje życie jest piękne. Nie tak jest z Panem Bogiem. Krótko mówiąc, zamiast popadać w jakieś niepokoje, że niezmienność Pana Boga przypomina niezmienność kamieni, to po prostu nie ma rady, tylko trzeba klęknąć i wysławiać Pana Boga, że jest taki wspaniały, że Jego miłość jest tak najdosłowniej bezinteresowna. Tylko On jeden może kochać właśnie tak absolutnie bezinteresownie. Co tam więcej napisałem, nie wiem, ale tekst będzie opublikowany. To rzut czwarty. W kilku bardzo istotnych momentach różni się niezmienność arystotelesowskiego pierwszego poruszyciela od nauki świętego Tomasza o niezmienności Boga. Święty Tomasz owszem wykorzystał ideę Arystotelesa, ale wprowadził niesłychanie ważne i istotne korekty. Krótko mówiąc, tę ideę Arystotelesa schrystianizował. Ja zwrócę uwagę na cztery następujące istotne korekty w Tomaszowym przedstawieniu, kim jest Bóg w stosunku do arystotelesowskiego pierwszego poruszyciela. Po pierwsze, Arystoteles w ogóle nie zna prawdy o stworzeniu. Nieporuszony pierwszy poruszyciel jest dla Arystotelesa niezbędny do wyjaśniania uporządkowanego i jego zdaniem odwiecznego ruchu ciał niebieskich. Tomasz o niezmienności Boga mówi jako o niezmienności Stworzyciela, prawda? Po drugie, Arystoteles nic jeszcze nie wie o tym, że pierwszy poruszyciel działa dobrowolnie i że z miłości udziela istnienia wszystkiemu, co istnieje. Ponadto, że nad wszystkim sprawuje swoją opatrzność. Krótko mówiąc, Tomasz uczy o Bogu chrześcijańskim, Bogu, który kocha, który swojemu stworzeniu nieustannie udziela istnienie, który sprawuje opatrzność nad swoim stworzeniem. Po trzecie, w systemie Arystotelesa pierwszy poruszyciel jest tylko najdoskonalszym bytem szczegółowym. Tylko jednym, owszem, najważniejszym, ale chroniącym całą resztę przed degradacją w chaos, ale tylko jednym z elementów składających się na wszechcałość bytu. Toteż filozof nic nie wie o jego realnej wszechobecności. Widzi w nim tylko jakiś byt pozaświatowy. Przepraszam bardzo, to Bóg zdecydowanie nie jest bytem pozaświatowym. Starsi pamiętają, to był rok moim zdaniem 1961, jak Gagarina w kosmos wystrzelili, wrócił, spotkał się z Chruszczowem. Młodszych poinformuje, że był taki pierwszy sekretarz partii w Moskwie i zapytał między innymi Chruszczow Gagarina, czy Pana Boga widział. I odpowiedział Gagarin, że nie widział. I trzeba było widzieć to nieprawdopodobne szczęście na buzi Chruszczowa, a był to człowiek ogromnie sympatyczny, z tym, że buźka stosunkowo do prosiaczka podobna, prawda? I trzeba po prostu szczęście, no i Boga nie ma. Najwyraźniej sobie wyobrażał Pana Boga jako byt pozaświatowy. Otóż z Bogiem prawdziwym to nie jest tak. Bóg nie jest bytem szczegółowym, choćby najdoskonalszym. Bóg jest bytem wszechobejmujących. Nawet można zaryzykować twierdzenie, rzecz jasna, starannie się zabezpieczając przed interpretacjami panteistycznymi, że Bóg jest bytem powszechnym, realnie istniejącym, prawda? Bóg jest tym, który nie tylko wszystkiemu udziela istnienia, ale który jest realnie sobą obecny w każdym bycie, a zarazem właśnie nic nie jest w stanie go wypełnić, nawet całe wszechstworzenie. I czwarta różnica nauki Tomasza w stosunku do Arystotelesa. Jako byt szczegółowy, pierwszy poruszyciel u Arystotelesa, choć jest aktem czystym, cały jest zanurzony w sobie. I poza wprawianiem kosmosu w ruch nie zajmuje się niczym, co wobec niego zewnętrzne. Otóż chyba wszystkie współczesne powątpiewania w Bożą niezmienność skierowane są przeciwko tym przezwyciężonym już przez ojców Kościoła wyobrażeniom na temat nieporuszonego pierwszego poruszyciela, sformułowanym przecież bez znajomości Bożego objawienia. Co jednak ważniejsze, powątpiewania te, formułowane nieraz w imię objawionej prawdy o Bogu, zmierzają zazwyczaj do degradowania Boga z pozycji kogoś absolutnie transcendentnego wobec całego stworzenia do roli jednego, tyle że najdoskonalszego bytu szczegółowego, który do zrealizowania samego siebie wręcz potrzebuje swych stworzeń. A przecież bycie Bogiem oznacza bycie rzeczywistą, wieczną pełnią nieskończonej doskonałości. I tak na przykład zarzut, jakoby nauka o Bożej niezmienności kwestionowała Jego miłość do stworzeń, albo jakoby Jego opatrzność nad stworzeniami, prawda, mogła być zakwestionowana wskutek boskiej niezmienności. Ten zarzut może być słuszny w odniesieniu do metafizyki Arystotelesa. Z perspektywy prawdy Bożej niezmienności, tak jak ją objaśnia święty Tomasz, trzeba by raczej bić na alarm, że jej zakwestionowanie niszczy to, co w miłości Boga do stworzeń jest najwspanialsze, że jest to miłość najbezinteresowniej bezinteresowna. W żaden sposób nie przysparzająca Bogu doskonałości, ani nie przyczyniająca w nim rozwoju. Odpowiedzmy na inny zarzut. Zamiast niepokoić się, że nauka o Bożej niezmienności chciałaby przemienić Boga w istotę pozaświatową, w arystotelesowskiego samotnika zajmującego się wyłącznie sobą, słuszniej będzie zauważyć horyzonty wręcz trynitarne, w których święty Tomasz, inspirowany nauką takich tekstów jak Psalm 33:9, prawda, to będą odnośniki w tekście, mówi o wyjściu Boga ku stworzeniom. Bóg, teraz cytuję świętego Tomasza z Sumy Teologicznej z pierwszej części kwestii 34. Bóg jednym i tym samym aktem poznaje samego siebie i wszystko. Jego słowo wyraża nie tylko Ojca, ale również stworzenie. Otóż tak jak swoją wiedzą Bóg jedynie poznaje samego siebie, stworzenia zaś poznaje i sprawia, podobnie słowo Boga, które jest w Bogu Ojcu, Jego jedynie wyraża, stworzenie zaś wyraża i sprawia. No, proszę Państwa, to oczywiście cały wykład można by zrobić, żeby pokazać przepastną głębię tego sformułowania. Proszę Państwa, to nie było tak, że Pan Bóg sobie był i w pewnym momencie sobie pomyślał, a może bym tak świat stworzył. Prawda? Bóg w swojej dla nas niepojętej wieczności, w tej wieczności, w której rodzi Syna i tchnie Ducha Świętego, także postanowił nas powołać do istnienia i w ogóle cały świat. Mówię postanowił, chociaż czas przeszły do Pana Boga zupełnie nie pasuje. Prawda? I co więcej, to w tym akcie rodzenia Syna, który nie był, jak już powiedziałem, w jakimś mitologicznym prapoczątku, postanowił sobie świat, w tym nas, powołać do istnienia. Powyższe objaśnienie można poniekąd uznać za komentarz słów apostoła Pawła, że w nim, w Chrystusie, w swoim słowie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Chrystusa według postanowienia swej woli. Proszę Państwa, tu znowu, żebyśmy nie wpadli w pułapki, jakie stawia nasza skończona wyobraźnia. Jeżeli Pan Bóg wybrał nas przed założeniem świata, to nie znaczy, że już w czasach Bolesława Chorobrego każdy z nas był wybrany. Mało. Jeszcze przed stworzeniem Adama, jeszcze kiedy po Puszczy Świętokrzyskiej chodziły dinozaury, już każdy z nas był wybrany. Każdy z nas w XX wieku naprawdę mógłby się nie pojawić. Wystarczyłoby, że tata z mamą by się nie spotkali. Prawda? Krótko mówiąc, nie wolno nam ani o Bożej w wszechwiedzy, ani o boskiej przedwiedzy myśleć w kategoriach czasowych. To, co na temat boskiej przedwiedzy wiemy z całą pewnością, że w swojej wieczności, w swojej przedwieczności Bóg widzi każdego z nas, zna i kocha po imieniu, a po drugie, że my jesteśmy naprawdę wolni, że w boskiej przedwiedzy nie ma nic determinującego, nie ma nic nawet jakby ukierunkowującego ku temu, żebyśmy zaistnieli. My tego nie pojmiemy, to są dwie proste, równoległe, ja teraz do geometrii Euklidesa nawiązuję, chociaż wiem, że nie jest to jedyny system geometryczny, dwie proste, równoległe, które owszem spotykają się, ale dopiero w nieskończoności. I to samo dotyczy rzecz jasna modlitwy, bo ja gdzieś to napisałem, ale jakoś tak mi się prześlizgnęło. Piąte spojrzenie. Wróćmy jednak do skandalicznego porównywania niezmienności Boga z niezmiennością kamieni. Żeby pozwolić sobie na takie porównanie, niestety w literaturze współczesnej u czasem bardzo szacownych teologów to jest porównanie w ogóle na porządku dziennym. Żeby pozwolić sobie na takie porównanie, trzeba zapomnieć o niewyobrażalnie wręcz intensywnym działaniu Boga w swoich stworzeniach. Krótko mówiąc, trzeba zapomnieć o tym, że po pierwsze, Bóg nieustannie udziela istnienia wszystkiemu, co istnieje, a jest to działanie przekraczające możliwości wszystkich stworzeń razem wziętych. Po drugie, trzeba by zapomnieć, że ze swoimi stworzeniami Bóg w różnorodny sposób dzieli się swoją zdolnością przyczynowania, zarazem w niczym nie zmniejszając swojego bycia przyczyną wszystkiego, co istnieje. Po trzecie, trzeba by zapomnieć, że jego opatrzność rozciąga się nie tylko nad całością stworzenia, ale nad każdym poszczególnym stworzeniem. Proszę Państwa, tu jesteśmy w problemach małego Jasia, który miał wielkie wątpliwości religijne, bo mówili mu ciągle rodzice, że Pan Bóg go stworzył, a kiedy miał lat 5, z przerażeniem się dowiedział, że mama go urodziła. Już teraz nie wie, czy mama go urodziła, czy Pan Bóg stworzył. A może trochę Pan Bóg stworzył, a trochę mama urodziła. Prawda? Jasiu, kochany, ciebie całego Pan Bóg stworzył i naprawdę całego mamusia urodziła. To cudowne dzielenie się Pana Boga ze stworzeniem nie tylko istnieniem i różnymi doskonałościami, ale nawet godnością przyczynowania, godnością bycia przyczyną. I rzut szósty, ostatni. Jak prawda o niezmienności Boga ma się do biblijnych przekazów przypisujących Bogu działania będące reakcją na różne, zależne od wolnej woli stworzeń, sytuacje i zachowania. I tak czytamy w Piśmie Świętym, ja już nie będę podawał odnośników, zresztą każdy z nas na pewno pamięta i te teksty, do których dałem odnośniki, jak jeszcze inne. Czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg raduje się naszą wiernością. Raduje się Pan Bóg, kiedy się nawracamy. Większa jest radość w niebie z jednego grzesznika czyniącego pokutę i tak dalej. Że Boga smucą nasze grzechy. Prawda? W Izajasz w rozdziale 63, w wersecie 10 pisze mniej więcej tak, że swoimi grzechami sprawiasz mi ból, swoimi winami mnie zadręczasz. Pismo Święte jest pełne tego typu spojrzeń. Ksiądz Dariusz zresztą znakomicie je wydobył. Nasza nędza, wielokrotnie w Piśmie Świętym o tym czytamy, pobudza go do miłosierdzia, nasze grzechy do gniewu. Wielokrotnie wyznaje nam swoją miłość, wierność, gotowość przebaczenia, zapowiada nagrodę lub karę. Pismo Święte mówi o tym tak często, że nawet nie trzeba podawać odnośników, bo każdy z nas po prostu nosi pamięć o tej nauce. Czy to wszystko nie świadczy o tym, że jednak nie jest on niezmienny? Że jednak zachowuje się w zależności od konkretnych okoliczności ustanowionych różnorodnym zachowaniem nas, stworzeń rozumnych. Już kilkakrotnie mówiłem, że niezmienność Boga nie ma nic wspólnego z bezduszną niezmiennością kamienia. Jest to niezmienność kogoś nieskończenie doskonałego, kochającego swoje stworzenia najbezinteresowniej i bezinteresownie. Ponieważ on naprawdę, zresztą w sposób przekraczający wszelkie nasze wyobrażenia, kocha, naprawdę kocha, na nasze różne zachowania reaguje w sposób właściwy dla kogoś kochającego, to znaczy radością, smutkiem, przebaczeniem, gniewem i tak dalej. Ponieważ jest nieskończenie doskonały, to ani radość go nie wzbogaca i nie czyni szczęśliwszym, ani smutek nie wprowadza go w zamęt. Rzecz jasna, wszystkie wymienione wyżej i niewymienione reakcje Boga na nasze postawy i zachowania należy rozumieć w sensie analogicznym, to znaczy należy je co najmniej oczyścić od tych wszystkich sensów, które wskazują na jakąś niedoskonałość, a zatem Bogu przypisywać się ich nie godzi. Jak to się robi, żeby jednocześnie mówić o tym, że kochający Bóg w różnorodny sposób reaguje na nasze zachowania i że zarazem jest on niezmienny, no to rewelacyjny przykład dał Jan Paweł II, objaśniając w encyklice Dominum et Vivificantem, w encyklice o Duchu Świętym, w numerze 39, warto sobie samemu zerknąć do tego tekstu, na czym polega cierpienie Boga z powodu naszych grzechów, tak? Bo niezmienny Bóg z powodu naszych grzechów cierpi. To prawda, że inaczej niż człowiek, ale prawdziwie można nawet ryzykować zdanie niewyobrażalnie prawdziwej niż ktokolwiek z nas cierpi z powodu grzechów kogoś, kogo kocham. Cytuję Jana Pawła II. Pojęcie Boga jako bytu absolutnie doskonałego wyłącza z pewnością wszelki ból pochodzący z braku czy zranienia. Jednakże w głębokościach Bożych, to w cudzysłowie, jest miłość ojcowska, która w biblijnym języku wobec grzechu człowieka posuwa się aż do słów żal mi, że stworzyłem człowieka. Ostatecznie ów niezgłębiony i niewypowiedziany ból Ojca zrodzi nade wszystko całą przedziwną ekonomię miłości odkupieńczej w Jezusie Chrystusie, ażeby poprzez mysterium pietatis, tajemnicę pobożności, tajemnicę zawierzenia Panu Bogu, miłość mogła się okazać potężniejsza od grzechu w dziejach człowieka, ażeby zwyciężył dar. Koniec cytatu. Gdyby przyszło nam analizować, na czym polega w Bogu radość, gniew, smutek, oczekiwanie czy inne przejawy Jego miłości do nas, trzeba by analogicznie, jak to zrobił Jan Paweł II w odniesieniu do bólu Bożego, rozdzielić to, co jest w Bogu przejawem czystej miłości, od z całą pewnością w Bogu nieobecnych stanów emocjonalnych, które by go zmieniały, takich stanów, których my doświadczamy. To tylko my zmieniamy się nieraz bardzo głęboko, kiedy doświadczamy podobnych przeżyć. Dziękuję pięknie.